I tak w klimat amerykański zespół The Doors nas wprowadził. Doktor Paweł Zyzak jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to trzy tematy amerykańskie. Przesłuchanie szefa i właściciela, bo szef to jest mało, właściciel Facebooka przed kongresem przez dwa dni zeznaje, czy od dwóch dni zeznaje. Drugi temat to są tweety i to wszystko, tweety Donalda Trumpa i to wszystko, co dzieje się w Syrii. A trzeci?
Trzeci to na pewno sytuacja osobista Donalda Trumpa i szturm agentów FBI na jego biuro, dom, pokój hotelowy. No i zagarnięcie setek, no może nawet tysięcy dokumentów dotyczących wielu spraw. No Michael Cohen jest od 2006 roku no, głównym prawnikiem Donalda Trumpa, prawnikiem jego rodziny, prawnikiem jego biznesu. W czasie kampanii wyborczej był prawnikiem jego sztabu, jego osobistym. No i to Michael Cohen rozmawiał z tymi kobietami, które oskarżały Donalda Trumpa o bądź to molestowanie, bądź to o sexual intercourse, czyli praktykę seksualną. I Michael Cohen właśnie płacił ponoć z własnych pieniędzy za milczenie tych osób.
I w tej sprawie będą przeszukiwane i skanowane dokumenty, które zgromadził, czy też w jakichś innych sprawach?
Tam się nakłada kilka różnych spraw, bo zgodę na to wejście, bardzo, bardzo, bardzo rzecz dotąd rzadko spotykana, ponieważ zostały tutaj naruszone relacje między klientem i jego prawnikiem, a klientem jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Nakładają się różne sprawy, mianowicie poza tym, że Donald Trump wrobił niejako swojego głównego prawnika w sprawę prawdopodobnej defraudacji, a ponieważ Michael Cohen stwierdził, że z własnych pieniędzy zaciągnął kredyt na zapłacenie no niejako łapówki Stormy Daniels za to, żeby nie mówiła o swoim związku z Donaldem Trumpem. Natomiast Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że nic o tym nie wiedział. No więc w stanie Nowy Jork no jest, obowiązuje prawo, gdzie no klient no nie może bez wiedzy swojego klienta, przepraszam, prawnik nie może bez wiedzy swojego klienta robić, co mu się podoba i grozi to nawet prawnikowi pozbawieniem go licencji adwokackiej. A no w przypadku Cohena do tego dochodzi jeszcze kwestia defraudacji, ponieważ on miał zaciągnąć kredyt na zapłacenie tych 130 tysięcy złotych, przepraszam, dolarów i ponoć podał fałszywe podstawy, prawda, bankowi. Za to także grozi kara. No więc na razie uzbierało się tych kar dla Cohena na jakieś 7 do 10 lat, co może urosnąć. No proszę pamiętać, że jeszcze w lutym 2018 roku Paul Manafort, szef kampanii wyborczej Donalda Trumpa, miał na koncie około 20 lat więzienia. Obecnie, czyli w kwietniu 2018 roku, Paul Manafort może pójść do więzienia na 308 lat więzienia. Na to się nakłada kolejna rzecz.
Ale prezydent może ułaskawić, prawda?
Prezydent może ułaskawić, no ale prezydentowi zawsze się może coś stać, prawda? I Cohen się może nie doczekać tego ułaskawienia, on jest tego świadom. Poza tym nie we wszystkich sprawach prezydent może ułaskawić. Jeżeli on dostanie zarzuty stanowe, tutaj prezydent nie może go ułaskawić. No i nakłada się na to kolejna sprawa już dotycząca ściśle śledztwa Roberta Millera, ponieważ Cohen był tym prawnikiem, który pośredniczył w relacjach z Rosjanami. Pojawiło się już jego nazwisko na naszych falach, wspominaliśmy o nim. Jego z kolei wydał Dmitrij Pieskow, który jest rzecznikiem prasowym Władimira Putina, potwierdzając, że rzeczywiście otrzymywał maile od Cohena, gdzie Cohen chciał zbliżać się politycznie, ale także biznesowo do Kremla.
No Cohen, ale w czasie kampanii wyborczej?
W czasie kampanii wyborczej, aczkolwiek sprawy pośrednio dotyczyły kampanii wyborczej, bezpośrednio dotyczyły budowy słynnej Trump Tower w Moskwie. No, Trump starał się od końca lat 80. na obudowę tej swojej wieży i Rosjanie go przez te wszystkie lata zwodzili. Putin poprzez swoich pośredników, czyli oligarchów, takich jak właśnie jeden z trzech z ludzi, który, na których teraz Departament Skarbu nałożył sankcje, czyli Olega Deripaskę, wysyłał mu sygnały, że będzie to możliwe w najbliższej przyszłości. No więc podstawy tego szturmu są szersze niż tylko Stormy Daniels. No to jest główny prawnik Donalda Trumpa i no, jest wiele przecieków, jakie materiały znaleziono w archiwach Cohena.
Jakie?
No, dotyczące kilku spraw właśnie, gdzie Donald Trump miał płacić za milczenie i dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I działo się to w okresie kampanii wyborczej, co z kolei może być naruszeniem praw dotyczących kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, bo każde takie środki trzeba po prostu rejestrować. I w tym wypadku miało się tak nie stać. Donald Trump był wściekły, kiedy dowiedział się o tym. No, zdarzyło się to bodajże w poniedziałek. Donald Trump miał wtedy konferencję prasową odnośnie Syrii. No i rozpoczął tą konferencję właśnie od tego, że poskarżył się, jak bardzo jest rozczarowany działaniami FBI. Zaatakował jeszcze raz swojego szefa Departamentu Sprawiedliwości, czyli Jeffa Sessionsa, prawda, że jego wielkim błędem było wycofanie się ze śledztwa rosyjskiego. A z kolei zareagowali na jego groźby pod adresem zastępców Sessionsa, przede wszystkim Rosa Rodestina, który ustanowił Special Counsel, czyli Roberta Millera. Odezwali się senatorowie zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, którzy chcą wprowadzić dwie ustawy, które pozwolą Millerowi zachować swój status specjalnego urzędnika, prawda, i kontynuować to śledztwo. A te ustawy mają być głosowane, zdaje się, w przyszłym tygodniu.
Tak wyglądają sprawy od wewnątrz, a od zewnątrz oligarchowie rosyjscy tracą swoje majątki w Stanach Zjednoczonych. Jak napisano w Gazecie Wyborczej, tracą w związku z powyższym wpływy na Kremlu. Tweety Donalda Trumpa są bardzo agresywne, jeśli chodzi o Rosję. Taka postawa wojenna. Zobaczycie, jakie mamy nowoczesne i ładne, nie zabawki, bo tu innego słowa użył Donald Trump, ale te narzędzia wojenne, czyli rakiety, i już za chwilę się o tym przekonacie, czyli tak jakby stosunki rosyjsko-amerykańskie, Trump powiedział, że są gorsze niż w czasie zimnej wojny, więc od zewnątrz to wygląda zupełnie inaczej.
Czy od zewnątrz, jeżeli te sprawy się traktuje wycinkowo, bo zauważam, że polskie media odnoszą się głównie do jednego, czy do dwóch tweetów Donalda Trumpa, gdzie on rzeczywiście wymienił nawet Putina z imienia po raz pierwszy takie twarde stanowisko względem samego Putina imiennie. Natomiast no, jeszcze w zeszłym tygodniu Donald Trump podczas wiecu w Cleveland w stanie Ohio mówił o tym, że Amerykanie za niedługo wycofają się z Syrii, no i należy zostawić sprawy syryjskie po prostu innym. No kogo miał na myśli? No na pewno miał na myśli tą trójkę, która chce się nimi zająć.
A tu broń chemiczna?
No więc doszło do ataku bronią chemiczną.
Ale to jaki sens w takim razie ze strony Asada? To tego nie mogę zrozumieć. Jaki sens miało użycie broni chemicznej?
No znowu, dwie kwestie, prawda? Czy doszło do tego ataku chemicznego? Bo Rosjanie twierdzą, że to był fake news, prawda, że to nie miało miejsca i twierdzą to jako jedyni nawet na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. No więc prawdopodobnie doszło do tego ataku, prawda? Kto to uczynił, kto jest za to odpowiedzialny? No, Amerykanie, jeżeli Trump wydaje takie twarde stanowisko, muszą mieć jakieś dowody potwierdzające i musieli przekonać innych uczestników tego zgromadzenia. No rzeczywiście zdarzyło się to dzień po dniu i odnosi się wrażenie po prostu, że coś zmusiło Trumpa do takiego twardego stanowiska. No ale myślę, że głównie jednak zmusza go jego osobista sytuacja, bo w jednym z tych tweetów, pomiędzy tymi agresywnymi tweetami, jest na przykład tweet, gdzie on pisze, że odpowiedzialne za bad blood, czyli złą krew, złe relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, jest śledztwo, które prowadzi Miller względem Trumpa. On się bardzo waha. W zeszłym tygodniu, proszę zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, na pewien taki kontrast i stanowisko generała McMastera, który odchodził w zeszłym roku ze stanowiska. Od początku tego tygodnia jest nowy szef Rady Bezpieczeństwa Państwowego. Mianowicie Trump i McMaster później podejmowali w Białym Domu przywódców państw bałtyckich z okazji stulecia niepodległości tych państw. I Trump miał bardzo łagodne stanowisko, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją, w towarzystwie przywódców państw bałtyckich. Mówił o tym, że te relacje, on nie mówi, że będą lepsze, ale powinny być lepsze, prawda? Natomiast McMaster miał bardzo krytyczne stanowisko względem Rosji i powiedział wręcz, że przez ostatnie lata za mało uczyniliśmy, żeby poskromić działania Rosji. Miał na myśli także ostatnie dwa lata. No więc stanowisko w każdym razie Trumpa jest to twitterowe, tak? Bo Twitter Trumpowy zaostrza tak naprawdę, staje się autentycznym narzędziem polityki zagranicznej, zaostrza relacje dyplomatyczne między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. No i doszło do sytuacji, gdzie rzeczywiście przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że zrzuci te rakiety, czyli zdeklarował się już na Twitterze. Natomiast Rosjanie powiedzieli, że zestrzelą te rakiety. Co więcej, rozpoczęli wojnę psychologiczną, bo w rosyjskiej publicznej telewizji zaczęto już emitować wystąpienia dziennikarzy, którzy tłumaczą społeczeństwu, jak ma reagować na atak nuklearny.
Takie rzeczy mówią w rosyjskiej telewizji?
Tak, dziennikarze rosyjscy tłumaczą Rosjanom, że mają wtedy się udać do stacji pobliskiego metra. No nie wiem, co w wypadku Rosjan, którzy akurat nie mieszkają w mieście, a na pewno nie w takim mieście, w którym nie ma metra.
Zestrzelić rakiet amerykańskich też chyba nie mogą, bo amerykańskie rakiety mają taką cechę, że latają szybciej niż rosyjskie. W związku z powyższym ta rosyjska rakieta nie doścignie amerykańskiej, która będzie lecieć do celu.
No, Rosjanie zapowiedzieli w każdym razie retaliation, odpowiedź na działania Trumpa. Różnie to może wyglądać. W związku z tym tocząca się obecnie tak naprawdę na Bliskim Wschodzie proxy war, wojna poprzez pośredników, czyli Rosjanie poprzez rząd Asada, a Amerykanie na przykład poprzez rząd Izraela, który także zaatakował ostatnio wojska syryjskie. A w każdym razie rząd Asada może się przemienić za niedługo w starcie potęg. I osobiście, nie wiem jak państwo mogą mieć swoje własne odczucia, wrażenia, bardziej ufałbym wyważonemu stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie kibicuję Rosjanom, nie kibicuję rządowi Asada. Natomiast w przypadku Trumpa mamy do czynienia naprawdę z człowiekiem, który jest, no tak jak pan powiedział przed programem, prawda, w oblężonej twierdzy, jeżeli chodzi o własną karierę polityczną, własną sytuację rodzinną. Mówiliśmy w poprzednich programach, że poważne zarzuty mogą być postawione także jego dzieciom, prawda? I poprzez tą swoją sytuację patrzy na sytuację międzynarodową. Ucieka do przodu, prawda? No niestety cierpią na tym relacje Stanów Zjednoczonych z sojusznikami, którzy nie do końca ufają przywództwu Stanów Zjednoczonych obecnie, co pokazują zresztą sondaże.
Ale wygląda na to, że prezydent Francji Macron i premier Wielkiej Brytanii ufa prezydentowi Trumpowi, skoro jest deklaracja wstępna zaangażowania w konflikt w Syrii.
Znaczy, to jest deklaracja polityczna. Na pewno będą popierali decyzję polityczną, czy popierają decyzję polityczną o zaostrzeniu stanowiska. Na pewno Francji, ale także Niemcom i Brytyjczykom zależy na tym, żeby Amerykanie pozostali w Syrii, bo są elementem na pewno stabilizującym, no i przeciwdziałającym postępowi inwazji tureckiej od północy, prawda? I wzmacnianiu się reżimu Asada. No, to są rządy, które są przeciwne temu, tak? I na pewno cieszy ich stanowisko Trumpa, że jednak Stany Zjednoczone no, nie pozostawią tej sytuacji, tak jak on zapowiadał to wcześniej, prawda? Czyli wycofanie się wojsk amerykańskich. No więc trzeba ten kontekst rozplątać.
Nie da się go rozplątać, no bo z tej opowieści jest Władimir Putin, kim jest, wiemy, prezydent Rosji, jaką politykę prowadzi, a z drugiej strony mamy niezrównoważonego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak wynika z naszej opowieści, który właściwie brnie w kierunku konfliktu z powodów rozmaitych, żeby zasłonić rozmaite rzeczy, które się dzieją w jego osobistym życiu.
Tak, i żeby odeprzeć te ataki, że jest prorosyjski. To tak, że on na to zwraca uwagę, bardzo go to zabolało i podczas tych konferencji prasowych, o których tutaj wspomniałem, podkreśla, że tak antykremlowskiego i tak twardego względem Rosji prezydenta, jak on do tej pory nie było. No więc próbując właśnie uciec przed tymi atakami, no właśnie, rozpoczął twitterową wojnę, która się może zamienić w poważną wojnę.
Ten serial, który pewno wszyscy znamy, House of Cards, dotyczył polityki i Waszyngtonu. Pierwowzorem, tak przynajmniej mówiono, dla pary prezydenckiej było małżeństwo Clintonów. Mm-hmm. A teraz czy ten kolejny odcinek tego House of Cards, no bo tak wynika...
Oj, to jest lepsze. Znaczy w House of Cards nie było zeznających pornogwiazd, nie było śledztwa Millera. A tam bohaterowi udawało się praktycznie wszystko. Była to bardziej stabilna i bardziej mainstreamowa postać, prawda? No Donald Trump to jest człowiek, który może z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę podjąć każdą praktycznie decyzję. Więc myślę, że gdyby taki bohater był główną postacią House of Cards, no ten sezon, serial mógłby się ciągnąć w nieskończoność.
Chociaż wszystko ma swój koniec. Koniec też będzie miało kiedyś przesłuchanie właściciela Facebooka. Obserwuje pan to przesłuchanie? Co jest najciekawszego i jakie mogą być konsekwencje tych przesłuchań?
No konsekwencje tych przesłuchań, na to liczy właściciel Facebooka, mogą być takie, że no zatrzymają spadek akcji Facebooka. Chyba dlatego zdecydował się na zeznawanie, bo on wcześniej był zapraszany przez komisje kongresowe. Natomiast kongresmeni, a senatorowie chcą przede wszystkim pokazać społeczeństwu, no tak deklarują z obydwu partii politycznych, jak działa Facebook i do czego Facebook jest zdolny. Tak? No, wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Ja się także dowiedziałem, nie jestem akurat właścicielem kont na Facebooku czy na Twitterze, natomiast dla mnie ciekawą informacją było to, że Facebook zbiera informacje wrażliwe także o osobach, które nie mają kont facebookowych. A bardzo ciekawe było zobaczyć ten świat, no tak naprawdę Silicon Valley, bo przyznał Zuckerberg, że to, co on robi, jest rzeczą powszechną w Dolinie Krzemowej. No przyznał także, że Dolina Krzemowa jest skrajnie lewicowa, w związku z czym on się wcale nie dziwi temu, że upadają konta facebookowe działaczy prawicowych. Wiele ciekawych rzeczy. No ciekawe było grillowanie Zuckerberga przez Teda Cruza, bo on podał szereg różnych przykładów. No i on rzeczywiście spowodował, że Zuckerberg przez chwilę się pocił. Natomiast no jest
ale też... Ale bo jakie mu pytania zadawał o cenzurę w internecie i o cenzurę dotyczącą katolików i dotyczącą tych kont prawicowych właśnie.
Otóż to, że wyrażanie stanowisk, które wywodzą się z Pisma Świętego, staje się po prostu no, hate speech, prawda? Bardzo ciekawe było pytanie jednego z kongresmenów, nie pamiętam którego dokładnie, o miejsce hotelowe, gdzie się zatrzymał Zuckerberg, prawda? W którym hotelu się zatrzymał, no więc Zuckerberg się oburzył no i powiedział, że nie poda tego miejsca, prawda? No więc senator wyjaśnił mu, o co mu chodzi, prawda? Więc ja sobie nie życzę, żeby Facebook bez mojej wiedzy po prostu zbierał informacje wrażliwe na mój temat.
No i co?
No,
nie życzy sobie, ale zbiera. I co można z tym fantem zrobić?
No na pewno no to jest także temat, który jest podnoszony od jakiegoś czasu w mediach i w kongresie. Odpowiednie służby powinny się zająć Facebookiem, ale nie tylko Facebookiem. No tutaj już wkraczamy tak naprawdę na teren prawa antymonopolowego. To dotyczy Facebooka, Twittera i na przykład Amazona. A no, ustawodawca amerykański głośno teraz mówi o tym, że zamierza regulować tą sprawę. Zresztą pytali kongresmeni Zuckerberga o to, czy widzi jakąś konkurencję. Prawda? On powiedział, że widzi, więc poprosił go, żeby wymienił tych konkurentów Facebooka i nie był w stanie. No nie chciał, pewnie z przyczyn i biznesowych, ale także prawnych. Za Zuckerbergiem siedzi cały rząd prawników, którzy od kilku dni go obserwują, a wcześniej go przygotowywali, prawda, do tych zeznań.
Dobrze, może jeszcze dzisiaj dokończymy rozmowę, bo są kolejne pytania. Na zegarze jest godzina 9:45. Dr Paweł Zyzak jest w studiu na 5. piętrze budynku Pasty. A teraz obiecana rozmowa z doktorem Kazimierzem Nowaczykiem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Raport techniczny przygotowany przez podkomisję do ponownego zbadania wypadków lotniczych jest w moich dłoniach, a pytanie pierwsze będzie dotyczyć tego, czego nie ma w tym raporcie, a co mogłoby być.
Ja bym odpowiedział w ten sposób, że nie jest to raport końcowy i jest wiele rzeczy, których tam nie ma, a które będą w raporcie końcowym. To są w większości badania i analizy. Ten raport techniczny skupił się na faktach, które podkomisja ustaliła.
Najważniejszym faktem i ustaleniem pod komisji jest stwierdzenie dotyczące wybuchu, że bezpośrednią przyczyną katastrofy smoleńskiej był wybuch.
Tak, mówimy o dwóch wybuchach, o zniszczeniu końcówki skrzydła i rozbiciu samolotu, jego kadłuba tuż przed uderzeniem. To są dwa takie główne elementy tego raportu technicznego.
I właściwie podstawowe pytanie, przed którym stoi komisja, to jest odpowiedź na pytanie, co spowodowało wybuch.
Ślady, które tam przedstawiamy, zdjęcia i charakterystyczne pozostałości po wybuchu, bo to trzeba powiedzieć, że są zdefiniowane literaturowo takie ślady, które świadczą dobitnie o wybuchu i nie mogą powstać w zupełnie inny sposób. Mówią nam o tym, że rozerwane i kadłub, i to skrzydło musiało być przez ogromne ciśnienie wewnętrzne. Ciśnienie, które powstaje jedynie w sytuacji wybuchu i to jest ta główna rzecz. Natomiast prowadzimy szereg eksperymentów, żeby zbliżyć się do odpowiedzi mniej więcej w jaki sposób, bo jest oczywistą sprawą, że nie odtworzymy tego dokładnie, bo nie odtworzymy warunków panujących w Smoleńsku, chociażby przykładem niech będą eksperymenty związane z odcinaniem skrzydła przy pomocy ładunku, to my możemy to zrobić tylko stacjonarnie. Nie możemy robić tego przy prędkości 270 km w powietrzu, więc będziemy patrzeli na podobieństwa, a nie będziemy... Nie należy tego traktować jako próby odtworzenia dokładnie sytuacji w Smoleńsku.
A czy komisja, podkomisja ustaliła, na jakiej wysokości doszło do tego wybuchu? W którym momencie był samolot prezydencki?
To jest w trakcie opracowania i to wymaga... Tak jak w tym raporcie stwierdziliśmy, my mamy na przykład wiele kopii różniących się między sobą zapisów czarnych skrzynek i w tym momencie to my musimy ustalić zgodność parametrów zapisanych przez różne skrzynki. My mamy dwie skrzynki rosyjskie, mamy polską skrzynkę ATM i zapis amerykańskiego urządzenia Universal Avionics, TAVS. Kopii, jak napisane w raporcie technicznym, zapisów samej polskiej skrzynki mamy 5, różniących się między sobą. I to naprawdę wymaga ogromnej pracy, uwagi i zgrania wszystkich tych elementów. Mamy jednocześnie wyniki doświadczeń, które mówią, gdzie najprawdopodobniej na jakiej wysokości i odległości od brzozy mógł być ten samolot, żeby części skrzydła mogły zawisnąć na gałęziach brzozy. Myśmy te części nawet zidentyfikowali.
To jest w tym raporcie technicznym opisane. A czy jest,
tak,
czy jest możliwe, czy to jest nadal brane pod uwagę, że ten wybuch był spowodowany przez paliwo, które 11 ton paliwa było w samolocie? Czy to możliwe jest, czy nie?
Pierwszy element to skrzydło. Tam nie było już paliwa, to tylko były resztki paliwa. W skrzydle to nie mógł być wybuch paliwa. Natomiast ponownie, jeżeli chodzi o wybuch kadłuba, bo to zapewne tego dotyczy pytanie w głównej mierze, to paliwo, które było w zbiornikach, wybuch takiego paliwa nie daje takich efektów, bo żeby doszło do wybuchu paliwa, to muszą być spełnione określone warunki. To do wybuchu może doprowadzić paliwo rozpylone w powietrzu, czyli coś, co się nazywa bombą paliwowo-powietrzną. To muszą być bardzo określone warunki do tego, łącznie z zapłonem. Paliwo musi być rozproszone w powietrzu, musi nastąpić wtedy zapłon. I to paliwo musi mieć określoną, musi być określony stosunek, granice takiego stosunku rozproszonego paliwa i powietrza. I to są warunki, które nie mogły być spełnione w Smoleńsku i efekty wybuchu bomby paliwowo-powietrznej, bo myśmy sobie postawili takie pytanie i robiliśmy eksperymenty, które też są w tym raporcie ujęte, i efekt takiego wybuchu paliwowo-powietrznego jest zupełnie inny niż to, co widzimy w Smoleńsku.
Czyli jeśli nie paliwo, to odpowiedź jest prosta, jaka jest teraz teza czy hipoteza na stole i badana przez podkomisję. Czy do tego ostatecznego raportu wrak samolotu Tupolewa nie jest potrzebny?
Odpowiedź zawsze brzmi jednakowo. To by znacznie ułatwiło pracę, przyniosło na pewno mnóstwo nowych informacji, ale sprawa nie jest zależna od nas absolutnie i my jesteśmy gotowi na badanie tutaj na miejscu, jeżeli wróci wrak, i jesteśmy gotowi do badania tam w Smoleńsku. Przy czym podstawowy warunek, że jadąc do Smoleńska my będziemy mogli zabrać i sprzęt, i stosować metody, które my wybierzemy, i będziemy sami bezpośrednio badać ten wrak. W innym wypadku to taki wyjazd nie ma sensu. I my się o to staramy cały czas, ale zakładamy też jednocześnie, biorąc pod uwagę różny rozwój sytuacji, chociażby to, że po ponad 70 latach po ludobójstwie w Katyniu my nadal nie mamy wielu dokumentów. No więc my chcemy to spróbować zrobić w inny sposób, co zresztą Frank Taylor podkreślił, że droga, którą wybraliśmy, on by też wybrał i też by tak to robił. Przy czym bardzo wyraźnie wyraził podziw dla naszej pracy wykonanej do tej pory, jak się zapoznał z wynikami naszych analiz.
A czy zdaniem pana taka konfrontacja z ekspertami komisji Millera miałaby sens, czy nie?
Nie wiem, czy to byłoby tylko i wyłącznie dla publicystyki. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, to jak widzę wypowiedzi pana Laska, to ja lepiej znam raport Millera, niż on sobie go przypomina. Więc dla naszych celów i dla celów badawczych, to posiadamy cały materiał komisji Millera, łącznie z wszystkimi raportami i nagraniami z posiedzeń tej podkomisji. I ta wiedza nam niczego nowego już nie dostarczy.
Ja tak dobrze nie znam raportu Millera, ale sprawa drzwi, które się wbiły na głębokość 1 metra, to przeczytałem wywiad z jednym z ekspertów, który powiedział, że one się wbiły dlatego, że samolot swoim ciężarem je wbił w ziemię. Czy to jest w raporcie Millera, czy to jest taka improwizacja?
Nie, to tego w ogóle, tego typu badań dotyczących tego, co się stało za Brzozą, z samolotem, od tego hipotetycznego założenia odcięcia końcówki skrzydła za Brzozą, nie ma już żadnych analiz w raporcie Millera. Oprócz podania pozycji samolotu i kilku części rozrzuconych tego samolotu na kilkadziesiąt tysięcy, to żadnych analiz i żadnych rozważań na ten temat nie ma. A propos tych drzwi, to ja rozumiem, że to profesor Artymowicz tak powiedział o tym. No, profesor Artymowicz obliczał prędkość, z jaką te drzwi powinny się wbić w tą ziemię. To było publicznie pokazane w trakcie konferencji zorganizowanej przez PO. No i w cudzysłowie popisał się swoimi obliczeniami, według których te drzwi miały, ich prędkość uderzenia w ziemię zwiększyła się o 1 metr na sekundę. No jest to tak absurdalne, że nie wymaga nawet komentarza.
Teraz rozumiem, że podkomisja będzie czekać na wyniki ekshumacji, badań, które są przeprowadzane przez prokuraturę i wyników badań amerykańskich ekspertów, tak powiedział Antoni Macierewicz, czyli teraz jakby jest zawieszone są prace komisji do czasu, kiedy te badania nie spłyną, czy jest inaczej?
Jest inaczej. Komisja pracuje cały czas. To już padło w międzyczasie, że analizujemy czarne skrzynki. W tej chwili czytamy pierwszą kopię polskiej skrzynki już bez użycia żadnego programu, bo wbrew zapewnieniom firmy ATM można je czytać bezpośrednio, bez użycia ich programu i tak jak oni nazywają szyfrowania, które jest nie do złamania. To jest manipulacja polegająca na zamianie słów. Ten zapis polskiej skrzynki nie jest szyfrowany, tylko jest kompresowany. I tą kompresję można nawet bez użycia programu ATM-u dokonać bezpośrednio. Więc to robimy. Badane są kopie, w sumie chyba z 12 kopii zapisów z kokpitu. Te prace są cały czas prowadzone. Tak samo przeprowadzane jeszcze będą dodatkowe eksperymenty dotyczące samych materiałów wybuchowych. Więc pracy jest cały czas mnóstwo przed nami. I jednocześnie piszemy już zakończone części raportu, te analizy, które już są skończone, czyli przygotowujemy raport, żeby potem on mógł się jak najszybciej ukazać. Jaka to praca? Ja powiem tylko, że na przykład załącznik do tego raportu, który jest gotowy z eksperymentów z materiałami wybuchowymi, to jest 600 stron. A tych załączników będzie bardzo dużo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Kazimierz Nowaczyk był gościem poranka w NET.
Dziękuję bardzo.
Na zegarze godzina 10:00 w studio. Doktor Paweł Zyzak. Jeszcze postscriptum mamy do naszej rozmowy na temat tego, co dzieje się w Ameryce?
Jeszcze jedna zupełna sensacja z wczoraj, czyli rezygnacja, zapowiedź rezygnacji z polityki Paula Ryana. Paul Ryan jest Speaker of the House, czyli jest takim marszałkiem amerykańskiej Izby Reprezentantów. No jest także liderem partii politycznej, prawda? No, prezydent Trump jest takim nominalnym, natomiast Paul Ryan to jest od dawien dawna przedstawiciel tego establishmentu partii republikańskiej. Człowiek, który miał połączyć walczące ze sobą frakcje w parlamencie, czyli wolnościowców i establishment, prawda? Wolnościowców, czyli ten taki słynny Freedom Caucus, czyli libertarian politycznych, był takim golden boyem amerykańskiej polityki. On ma dopiero 48 lat. Trochę mi jego kariera przypomina karierę premiera Morawieckiego. On był szefem komisji budżetowej. Zajmował się finansami, odpowiadał za zmianę kodu podatkowego w Stanach. Mocnym krytykiem Obamacare i właśnie wypłynął na tej swojej właśnie fiskalności. Był uważany za fiscal conservatives. I Paul Ryan był także kandydatem, partnerem w kampanii wyborczej prezydenckiej Mitta Romneya kilka lat wcześniej. No, zapowiadało się, że będzie w przyszłości kandydatem na prezydenta. Natomiast tutaj jest rezygnacja. No, ta rezygnacja wywodzi się z dużego kryzysu, jaki przychodzi Partia Republikańska, o którym już wspominałem tutaj na falach. No, Republikanie nie pozbierali się po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa, który jest człowiekiem spoza establishmentu Partii Republikańskiej, który wykorzystał wsparcie środowisk alt-right movement, czyli tego ruchu alternatywnej prawicy do tego, żeby pokonać rywali konserwatywnych, no i wygrać tą nominację. Nie pozbierali się także po tych klęskach we wszystkich ostatnich praktycznie prawyborach, prawda? Zwłaszcza w prawyborach w Alabama, gdzie przegrał Roy Moore, popierany przez Donalda Trumpa. No i są sondaże, pokazują się sondaże, wedle których Republikanie mają przegrać teraz midterm elections, prawda? Odejście Ryana jest dużym ciosem w morale Partii Republikańskiej, no bo to był człowiek, który spajał, ale był takim też autorytetem. No, był krytykiem Donalda Trumpa, tak ten jego krytycyzm publicznie później ucichł, natomiast pozostał nim, podobno krytykował Donalda Trumpa w zaciszu pokojów. No i dlaczego? Aha, no i wielu republikanów, wielu kandydatów republikańskich ogłasza, zapowiada swój brak startu w wyborach. No proszę sobie wyobrazić sytuację polityka amerykańskiego, który musi zainwestować olbrzymie pieniądze w kampanię wyborczą, no, a de facto zdecydować się na karierę polityczną i odejście z rodzinnej miejscowości, prawda, i prowadzenie tej kampanii w sytuacji, kiedy prezydent, lider partii politycznej może jednym tweetem po prostu wszystko roztrzaskać.
Ale takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy się dzieją w kraju, który nie ma ulicy Nowogrodzkiej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. Dr Paweł Zyzak w każdy czwartek jest i komentuje to, co dzieje się w Ameryce, a realizuje program Karol Smyk, za co serdecznie dziękuję. Antoni Opaliński był wydawcą dzisiejszego poranka, a za chwilę w Radiu Wnet Blues i Zbyszek Jędrzejczyk. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński życzy miłego dnia.